Rozdział 19. Stali w cieniu. Przed sobą mieli kamienne, łukowate przejścia ozdobione płaskorzeźbą o przeplatającym się wzorze. Kilka kroków dalej widać było równie wyszukaną balustradę. Gdy otoczyło ich suche powietrze, Valhan puścił dłoń Riel i postąpił naprzód. Wyszła za nim na skąpany w słońcu balkon. Balkon był częścią siedmiopiętrowego budynku wzniesionego wzdłuż całej długości biegnącej łukiem ulicy. Znaleźli się w kolejnym ogromnym mieście, które rozciągało się poza zasięg wzroku, lecz wcale nie tętniło życiem. Ulica w dole była szeroka, ale nie jechały nią żadne pojazdy. Przechodzili jedynie nieliczni ludzie. Po drugiej stronie widniały wyszukane fasady mniejszych, lecz i tak imponujących budynków. Z wysoka łatwo było dostrzec zapadnięte dachy i rosnące w szczelinach i zakamarkach rośliny. Valhan nic nie mówił. W każdym świecie, do którego ją zabierał, miała wsłuchiwać się w myśli mieszkańców. Zrobiła to więc, zaczynając od przechodniów na ulicy. Dostrzegła głód, zmartwienia, determinację. Ludzie skupiali się na zdobyciu najbardziej podstawowych rzeczy, pokarmu i czystej wody, ubrań i opału, żeby móc gotować. Nic bardziej wyszukanego. Z jakiego powodu? Wśród tych ludzi nieprędko znalazłaby odpowiedź. Poszukała więc tych, których nie było widać. Wybiegła zmysłami za siebie i w dół, tłumacząc sobie, że taki duży budynek musi być ważny i muszą w nim przebywać osoby wpływowe, albo przynajmniej na tyle bogate, by miały czas na rozmyślania o polityce i historii. We frontowej części pracowała służba, utrzymująca kilka nieopuszczonych jeszcze pomieszczeń w zadowalającym stanie, na ile dało się taki stan osiągnąć przy starych, zużytych meblach. W jednym z pokojów przy biurku siedział człowiek skupiony na obliczeniach. Zajmował się podatkami, a za chwilę miał przejść do wydatków. Gdzieś w pobliżu kobieta kończyła czytanie wniosku o inwestycję, który otrzymała od kupca z odległego miasta. Westchnęła i rzuciła dokument na stertę innych wniosków, które musiała odrzucić. Wielka elita Khojen była tak zadłużona, że kobieta wątpiła, by finansowanie kolejnych przedsięwzięć kiedykolwiek jeszcze było możliwe. Słowo Khojen brzmiało znajomo, ale Riel nie mogła sobie przypomnieć, skąd je zna. Pomyśl o tym, dlaczego macie długi. Zachęcała ją bezgłośnie Riel, ale kobieta zajęła się kolejnym pismem. Riel właśnie zamierzała poszukać następnej osoby, lecz powstrzymało ją znajome imię. A kiedy do Khojen na prośbę ludu Pucht przybył Rein, ani ja, ani mój ojciec, ani jego ojciec nie mieliśmy niewolników. Zawsze dobrze płaciłem swoim pracownikom. Liczę więc na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby, gdyż na pewno zauważy pani, że jest to pomysł tak użyteczny, że nawet Rein by... To z tego świata pochodził naród, który zaatakował Pucht. Argumenty autora listu nie przekonały kobiety. Znała go i wiedziała, jakie żałosne warunki musieli znosić jego pracownicy. Nie dokończywszy czytania, rzuciła pismo na stos próśb do odrzucenia. To imperium zasługuje na upadek, pomyślała kobieta. To, co nasi rodzice i dziadkowie uczynili innym światom, jest niewybaczalne. A jednak wielu zwykłych ludzi głodowało, od kiedy Rein zainterweniował i zniósł niewolnictwo. Czuła obrzydzenie na myśl, że ludzie nie lepsi od przywódców, tacy jak autor listu, kurczowo trzymają się swojego majątku, wykorzystując pobratymców. Dlaczego więc nie miałabym czegoś z tym zrobić? Westchnęła, gdy przyszła jej do głowy znajoma odpowiedź. Bo mam za małe wpływy. Mogę najwyżej odrzucić ten wniosek. Ale przez to jego pracownicy ucierpią jeszcze bardziej, jeśli obniży im zarobki albo stracą pracę. Postanowiła, że nie będzie zbyt długo rozmyślać nad kłopotami, skoro nie jest w stanie im zaradzić, i wzięła do ręki kolejny list, tym razem od rolnika, który wynalazł lepszy sposób nawadniania pól na dalekiej północy. To poprawiło jej nastrój. Komuś takiemu warto było przyznać dopłatę. Riel wróciła myślami do najbliższego otoczenia i spojrzała na Valhana. Nieco odwrócił głowę, oczy miał zmrużone, a wzrok skupiony na czymś wewnątrz budynku. Drgnęła, gdy zobaczyła człowieka w drzwiach. Kiedy ruszył naprzód i wyszedł z cienia, okazało się, że to mężczyzna w średnim wieku.
Rejnie,
powiedział, padając na kolana. Władco światów. Walhan odwrócił się w stronę mężczyzny. Riel z zaciekawieniem zanurzyła się w myśli nieznajomego. Miał na imię Doe i był asystentem człowieka, który odpowiadał za prawo rolne. Drżał z ekscytacji i wyczekiwania. Walhan nie mówił nic, a cisza się przedłużała. W końcu asystent zebrał się w sobie i podniósł wzrok. Przeniósł spojrzenie z Walhana na Riel i z powrotem.
Podobno spełniasz prośby tych, którzy się do ciebie zwracają. To prawda?
Tak, odparł Walhan. Asystent przełknął ślinę i utkwił wzrok w podłodze.
I jest pewien człowiek.
Zamilkł na chwilę, a potem pośpiesznie mówił dalej.
Za każdym razem, gdy próbuję zrobić coś, by mnie i mojej rodzinie żyło się lepiej, dla rozrywki rzuca mi kłody pod nogi. Czy mógłbyś...
Łypnął w cień pomieszczenia za jego plecami i ściszył głos.
Nie widzę innego wyjścia. Czy mógłbyś go zabić?
Riel wstrzymała oddech. Doe chciał zabić Bewę, swojego pracodawcę. Uważał, że zostanie wybrany na jego miejsce.
Nie ma nikogo innego, myślał. Tylko ja rozumiem jego system prowadzenia dokumentacji i znam wszystkich poborców.
Dzięki temu podwoiłby swoje zarobki. Mógłby sobie pozwolić na zakup luksusowego domu, który bardzo spodobał się jego żonie.
Co proponujesz w zamian?
Spytał Walhan. Riel rzuciła na niego okiem. Na pewno by się na to nie zgodził.
Niewiele mogę zaoferować, odpowiedział Doe, rozkładając ręce. Ale jeśli to zrobisz, niedługo będę mógł dać ci bardzo wiele. Może moglibyśmy umówić się na przysługę?
Walhan odrobinę uniósł podbródek.
Taka prośba wymaga przysługi o podobnej wartości.
Mężczyzna zamrugał, a potem powoli otworzył szeroko oczy, gdy uświadomił sobie, co to oznacza.
Morderstwo za morderstwo? Niemożliwe. W takim razie mógłbym zabić Bewę sam. Chociaż może łatwiej uszłoby mi na sucho zabicie kogoś obcego niż własnego przełożonego. Nie miałbym motywu ani żadnych powiązań.
Och, zaczął i nabrał powietrza, żeby się zgodzić. Lecz nie zrobił nic, gdyż przyszła mu na myśl jeszcze jedna kwestia.
Ale kiedy miałbym zabić tego człowieka? Teraz? Później? Chyba nie mógłbym zasnąć, wiedząc, co muszę zrobić. A jeśli Bewę zabije Rain, i tak mogą się domyślić, że ktoś go o to poprosił i podejrzenia padną na mnie.
Riel miała ochotę tupnąć nogą, ale się powstrzymała. Zastanawiała się, czy Bewa hamuje ambicje Doa, bo ten jest mało pojętny. Albo wie, że asystent chce go zabić.
Odezwał się ponownie Doe. Cofam swoją prośbę. Przepraszam, że przeszkodziłem.
Zrobił krok w tył, potem kolejny, a potem odwrócił się i uciekł.
Lepiej ostrzeżmy Bewę, powiedziała Riel.
Walhan pokręcił głową.
Doe raczej nie odważy się go zabić. Możliwe też, że Bewa go zwolni, gdy tylko znajdzie mądrzejszego asystenta.
Zmarszczyła brwi.
Ale czy powinniśmy pozostawić to przypadkowi?
Uśmiechnął się nieznacznie.
Ostrzeżenie go może mieć poważniejsze konsekwencje. Nie wiemy, co mogłoby się stać.
Zdała sobie sprawę, że Doe mógłby zostać stracony. Może rzeczywiście lepiej było nie mówić nic Bewie. Doe miał szansę przemyśleć, do czego jest gotów się posunąć, by zrealizować swoje ambicje.
Co byś zrobił, gdyby się zgodził?
Zapytała. Uśmiechnął się szerzej.
To zależy, czy chciałbym czyjejś śmierci.
Po jej plecach przebiegł dreszcz, gdy uzmysłowiła sobie, że nie jest całkiem pewna, czy żartował. Odwróciła wzrok i skrzywiła się, rozglądając się wokoło.
Nie zadawaj pytań, jeśli odpowiedzi mogą ci się nie spodobać, powiedziała sobie. Na szczęście nie chcę, kontynuował Walhan, zwróciwszy twarz z powrotem w stronę miasta. Morderstwo to bardzo zawodny sposób rozwiązywania problemów. Podobnie jak wojna. Chciałbym pokazać ci coś jeszcze. Wyciągnął rękę. Spojrzała na nią w milczeniu. Dłoń zabójcy. Ale jakie mam prawo, żeby go osądzać? Ja też mam krew na rękach. Chwyciła ją i nabrała powietrza. Balkon i zrujnowane miasto skryły się w bieli. Zastąpił je rozległy, brukowany na biało krąg u zbiegu ulic. Szły nimi setki ludzi, omijając ten placyk pośrodku, choć nie był w żaden sposób odgrodzony. Mężczyźni ciągnęli w pojedynkę dziwne, małe pojazdy w postaci pojedynczych siedzeń zawieszonych pomiędzy dwoma dużymi kołami. Czteroosobowe grupki niosły platformy, na których podróżowały jedna lub dwie osoby. Niektórzy nosili innych nawet na plecach. A jeśli nie dźwigali ludzi, to taszczyli inne rzeczy. Od niewielkich przedmiotów po ogromne, pod których ciężarem zginali się w pół. Nieliczni mieli w dłoniach jedynie bicze i trzaskali nimi na przeciążonych tragarzy. Nikt nie zwrócił uwagi na Walhana. Powietrze było ciężkie i wilgotne. Unosił się w nim zapach roślin, choć nigdzie nie było ich widać. Sądząc po kącie padania cieni, był wczesny ranek lub zbliżał się zmierzch. Zanurkowała w morze otaczających ją myśli i dowiedziała się, że to jednak ranek. We wspomnieniach ludzi dostrzegała obrazy z innych części miasta. Wnętrza domów, bujne pola poza obrzeżami miasta, inne podobne skrzyżowania, gdzie magowie opuszczali ten świat lub do niego przybywali. Miasto było ogromne, choć nie tak jak te, które widziała w Pucht i Khojen. Przenosiła się z umysłu w umysł, szukając kogoś, kto mógłby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Walhan ją tu sprowadził. Odpowiedź odnalazła w myślach ambasadora pochodzącego z innego świata i mieszkającego kilka ulic dalej. Mężczyzna przygotowywał się na spotkanie z imperatorem Malezu, który władał większością tego świata. Nie miał ochoty iść na nie. Malezanie z każdym dniem upodabniali się do swoich poprzednich panów z Khojen, zepsutych, okrutnych i chciwych. Dobrze, że jestem silny i tutaj ci magowie nie widzą teraz moich myśli. Wzdrygnął się, kiedy uświadomił sobie, co mogłoby czekać jego i jego bliskich, gdyby widzieli. Nikt nie powinien ginąć za to, że źle myśli o bliźnich. Ale dochodziło już do takich sytuacji. Przeszedł do drugiego pomieszczenia i pociągnął za dźwignię, żeby napełnić miskę ciepłą wodą. Przynajmniej nauczyli się od Khojenów paru użytecznych rzeczy. Czy świat mógłby zmienić się na gorsze po wybudowaniu w nim wodociągów? Czy powierzchowna czystość pomaga pozbyć się wewnętrznego zepsucia? Na tę myśl parsknął z gorzkim rozbawieniem. Riel poszukała innych umysłów, żeby potwierdzić opinię ambasadora i dowiedzieć się czegoś więcej. Idąc za przykładem Pucht, Malezanie także zwrócili się o pomoc do Reina. Potrzeba było wojny, tej, w której pomógł lud Pucht, żeby pozbyć się Khojenów z tego świata. Zwycięzcy zjednoczyli jego większą część pod rządami, które Malezanie utrzymali. A skoro pozbyli się wspólnego wroga, powróciły dawne żale i uprzedzenia, a wiele społeczności nadal wykorzystywano tak samo jak w czasach niewolnictwa. Ktoś musi zajmować się przyziemnymi pracami, myślała pewna malezańska księżniczka, obserwując zgarbioną służącą przewożącą ogromne kosze z pralni. A mój lud zawsze bardziej nadawał się do zadań wymagających zdolności przywódczych i dobrego smaku niż do służby. Ariel odwróciła się do Walhana, szukając na jego twarzy oznak żalu, lecz ich nie dostrzegła. Wiedziałeś, że do tego dojdzie? Nie spotkałem nigdy człowieka, który potrafiłby przepowiadać przyszłość. Ale przecież po tysiącu cykli mogę tylko orzec, jaki będzie najbardziej prawdopodobny rezultat, co wcale nie znaczy, że się ziści.
Zmuszanie ludzi do rozwoju w konkretnym kierunku jest trudne i czasochłonne. W dodatku niemożliwe do utrzymania w dłuższej perspektywie. Serce na moment zamarło jej w piersi. Czy właśnie do tego doszło w twoim świecie? Im mniejszą społeczność się kontroluje, tym łatwiej. Czyli... Popatrzyła na nieustannie przemieszczających się ludzi. Nie wiesz, czy to, co robisz, czy przysługi, które wyświadczasz, bardziej zaszkodzą niż pomogą. Zawsze komuś zaszkodzą. Nie ma nic za darmo. Spróbujesz naprawić to, co się tu dzieje? Nie. Czekała, aż rozwinie temat, ale milczał. Bo nikt cię o to nie prosił. Zgadza się. I dlatego, że ten świat jeszcze nie zagraża innym. Dalsza ingerencja mogłaby doprowadzić do braku żywności i innych niezbędnych rzeczy. A właśnie to zmusiło Kojdżenów do ataku na inne światy i ograbienia ich. Riel westchnęła. Wszystko było takie skomplikowane. Patrząc na to z szerszej perspektywy, Walhan rzeczywiście miał dobre intencje. Ale nie zdoła być wszędzie naraz. W najlepszym wypadku może po prostu musnąć dany świat, żeby wprowadzić w nim odrobinę ładu. Co by się stało, gdyby w ogóle się nie wtrącał? Czy zapanowałby wówczas większy chaos i bałagan? Czy może ludzie z większą determinacją rozwiązywaliby problemy w swoich światach, gdyby wiedzieli, że nie mają kogo poprosić o ratunek? Ponownie wyciągnął do niej wytworną dłoń. Chwyciła ją. Przed jej oczami przemknęło kilka światów, tym razem w znajomej kolejności. Zobaczyła salę portalową, a jego uścisk zelżał, lecz nie do końca. W podłodze czuć było wibracje. Do pomieszczenia wbiegł Dali. Widocznie czekał w pobliżu. Jego wzrok padł na jej dłoń, którą wciąż trzymał Walhan, a uśmiech przybladł na króciutką chwilę, lecz zaraz potem Dali spojrzał na swojego przywódcę. Walhan puścił rękę Riel. Dali, nadeszła pora, byś nauczył Riel przekształcania wzorców. Nauczyciel na moment stracił opanowanie, lecz przez jego oblicze nie przemknął wyraz podejrzliwości. Tym razem ze zdumienia otworzył usta. Ale przecież zawsze... Zaczął, lecz nie dokończył, tylko westchnął z rezygnacją. Władca światów zniknął.